Dobrze jest czekać na Pana. I wiecie, tak naprawdę myślę, że zdajemy sobie sprawę, że życie jest wypełnione czekaniem. I Biblia jest pełna czekania. Wielu ludzi w Biblii czeka, czekało. Nawet Biblia mówi, że stworzenie, czyli że nawet zwierzęta, czy nie tylko zwierzęta, bo stworzenie to nie tylko oczywiście zwierzęta, że całe stworzenie tęsknie, czeka na objawienie się chwały Synów Bożych. Natomiast czekanie nie jest tym aspektem takim za bardzo miłym dla większości z nas. Wiecie, czasami tak, szczególnie jak jestem w sklepie i widzę, że robi się kolejka, to tak lubię sobie, jak już muszę postać w tej kolejce, poobserwować, co się wokół mnie dzieje, czyli zazwyczaj ludzi. I bardzo często, jak się zrobi zbyt długa kolejka, widzę frustrację ludzi. Czasami ostentacyjnie pokazują, że oni nie będą czekać. I wychodzą z kolejki. Tak. On nie będzie, czy ona nie będzie czekać. Żyjemy w kulturze, o której wielu ludzi, którzy socjologów, antropologów, mówi, że żyjemy w kulturze, która nie lubi czekać. I kolejne pokolenia mają coraz większy problem z czekaniem. Jeśli na coś trzeba długo poczekać, jeśli coś nie dostanę natychmiast wręcz, to ja rezygnuję. Dzisiaj jest problem, że coraz więcej ludzi coraz szybciej jest gotowa zrezygnować z czegoś, jeśli się okazuje, że na coś trzeba trochę poczekać. Mentalność ludzi wschodu jest inna. Kiedyś, jak miałem do czynienia ze sztukami walki, to tam takie nastawienie, że żeby coś osiągnąć, trzeba 20 lat trenować, było coś normalnego. Coś, co dzisiaj dla wielu, na przykład w naszej kulturze zachodniej, to jest nie do pomyślenia. Tam tak długo ćwiczyć, żeby coś osiągnąć? Nie, to nie warto. Ludzie idą na siłownię, sterydami się pchają, żeby raz, dwa mieć szybkie efekty. Tak? Byłem z dziećmi niedawno na rybach, takich pierwszych rybach. Długo żeśmy nie wytrzymali, bo ryby nie brały. 5 minut żeśmy raptem wytrzymali, tak? Bo nie było tak, że się rzuciło wędkę i zaraz rybka aż czekała na ten haczyk, tak, żeby się złapać. Tak to nie jest. To są co prawda dzieci, one mają do tego prawo, żeby być niecierpliwe, ale tak bywa z nami, nie tylko dziećmi, ale też dorosłymi, że jeśli na coś trzeba czekać, to my rezygnujemy i poddajemy się. Ostatnio czytałem taką sytuację, ktoś powiedział coś na temat studentów medycyny, że w naszej sytuacji polskiej studenci medycyny są w takiej sytuacji, że oni dopiero zaczęli studia, a ludzie już są zapisani w kolejce do nich. Tak, oni jeszcze nie są lekarzami, ale ludzie już są w kolejce do nich zapisani. To takie troszeczkę tragiko-komiczne, tak? Ale faktem jest, że wiecie, myślę, że kwestia czekania to jest coś, co mnie ostatnio porusza i to jest coś, czego my też potrzebujemy uczyć się. I Bóg ma coś też do nas do powiedzenia w tym temacie. Myślę, że my tego potrzebujemy. Dlatego, że potrzebujemy czekać na Pana. I potrzebujemy się też tego nauczyć, żeby czekać na Pana. Czekanie wiąże się z oczekiwaniem. Że czegoś oczekujesz, czegoś oczekujemy. Oczekiwanie wiąże się z tym, z czego się spodziewamy, z nadzieją i wiarą. Bo czegoś wyczekujemy, co jest w przyszłości. To się zaś znowu wiąże z obietnicą. Dlatego, że czekamy, czy czegoś się spodziewamy na podstawie czegoś. Na podstawie czego? Bożych obietnic, Bożej obietnicy. Biblia jest pełna Bożych obietnic. Na każdy dzień roku bym mógł jakieś obietnice znaleźć. Na każdy dzień inne. Tyle tych obietnic w Biblii jest. Nie jest ten sposób ich zliczyć. Nawet bym nie próbował. Natomiast kiedy patrzymy na historię życia ludzi, historię ludzkości i relacje Boga z ludźmi, to zauważymy, że od początku Bóg wypełniał życie ludzi swoimi obietnicami. Już Adamowi i Ewie obiecał po ich grzechu, że przyjdzie Zbawiciel, tak? Noemu obiecał, że więcej potopem nie dotknie ziemi. Później, kiedy powołał Abrama, złożył jemu jedną z najbardziej niesamowitych obietnic, która do dzisiaj się realizuje, się wciąż wypełnia, tak? Co przekracza najśmielsze, czy przekroczyło daleko najśmielsze wyobrażenia Abrama. Wtedy jeszcze Abrama, później Abrahama. Więc Psalm 138 mówi takie niesamowite słowa, które wam przytoczę na temat obietnicy Bożej. Czytamy w tym psalmie tak. Wysławiam Cię całym swym sercem, wobec aniołów pragnę Ci grać. Składam pokłon w stronę Twego świętego przybytku i wysławiam Twe imię za Twoją łaskę i wierność, bo swą obietnicę uczyniłeś ważniejszą niż wszystko inne. Bo swą obietnicę uczyniłeś ważniejszą niż wszystko inne, czy też można to też przetłumaczyć, gdyż swoją obietnicę postawiłeś wyżej niż wszystko, czego dokonałeś, albo gdyż wywyższyłeś ponad wszystko swoją obietnicę i swoje imię. Zobaczcie, dla Boga obietnicę, którą składa, jest tak ważna. Ponad wszystko. Słowo Boże jest święte. Tak i amen, tak? Od tego nie ma odwołania. W dniu, gdy Cię wzywałem, odpowiedziałeś mi i dodałeś sił mojej duszy. Wysławiać Cię będą, Panie, wszyscy królowie ziemi, gdy tylko usłyszą Twoje obietnice. Ponieważ są one tak niesamowite. W liście do Hebrajczyków w 6 rozdziale od 13 wiersza do 20 czytamy takie słowa. Zauważmy, że gdy Bóg składał Abrahamowi obietnicę i nie miał nikogo większego, na kogo mógłby przysiąc, przysiągł na siebie samego, oświadczył: zaręczam Ci, że pobłogosławię Cię i rozmnożę Cię obficie. A ponieważ Abraham cierpliwie czekał, otrzymał to, co było treścią obietnicy. Ludzie bowiem przysięgają na kogoś większego, przysięga zamyka każdy ich spór. Dlatego Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy o niewzruszoności swego postanowienia, poręczył je przysięgą. Uczynił tak, abyśmy dzięki dwom niezmiennym posunięciom, co do których niemożliwe jest, aby Bóg zawiódł, my, którzy ocaleliśmy, mieli mocną zachętę do uchwycenia leżącej przed nami nadziei. Trzymamy się jej jako kotwicy duszy, pewnej i niewzruszonej, sięgającej aż poza zasłonę, gdzie jako przewodnik wszedł w naszym imieniu Jezus, stając się na wieki arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Więc ten fragment mówi nam o tym, że Bóg, chcąc mocniej przekonać dziedziców obietnicy, jesteśmy nazwani dziedzicami obietnic. Dziedzicami obietnic. Apostoł Piotr mówi, że przez Jezusa zostały nam darowane najcenniejsze, najdroższe obietnice Boże. I jesteśmy dziedzicami obietnic. Jakich to obietnic? Jakiej natury są to obietnice? Są niewzruszone, ponieważ Bóg uczynił dwa niezmienne posunięcia. Czyli po pierwsze złożył swoją obietnicę, a po drugie poparł ją swoją przysięgą. Żeby co zrobić? Żeby wskazać na to, że jego postanowienie, jego obietnica jest nie do ruszenia. To nie są obiecanki, cacanki. Jego obietnice są pewne. Jest niemożliwe, żeby się nie wypełniły. To jest niemożliwe, żeby się one nie wypełniły. Po co? Dlatego też, mając tą świadomość, co możemy zrobić, mamy mocną zachętę do uchwycenia leżącej przed nami nadziei. Nie tylko jakąś zachętę, ale ta zachęta jest bardzo mocna, żeby uchwycić się leżącej przed nami nadziei, która jest złożona w obietnicach Bożych. Trzymamy się jej jako kotwicy duszy pewnej i niewzruszonej, sięgającej poza zasłonę, czyli w świątyni, do samego serca Bożego, przez co przeprowadził nas Jezus. Więc to znaczy się, że my jako dziedzicowie obietnic Bożych, jako ci, którym zostały obiecane największe i najdroższe obietnice Boże, powinniśmy się zakorzeniać w tych obietnicach. By utwierdzać się, by chwytać się tej mocnej zachęty, jaką mamy do uchwycenia w Bogu. Mocnej zachęty, którą mamy do uchwycenia się w Bogu. Słuchajcie, apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, 20 wersecie, mówi tak, że w Jezusie wszystkie Boże obietnice stały się tak. Wszystkie. Ile ich jest? W Chrystusie wszystkie stały się tak. Dlatego też my dzisiaj, mówi tam dalej apostoł Paweł, możemy potwierdzać te obietnice swoim amen. Czyli niech się tak stanie. Na chwałę Boga. Tak? Niech się tak stanie. Jozue pod koniec swojego życia, kiedy mówił do Izraela, w 23 rozdziale Księgi Jozuego od 14 wiersza o tym czytamy. Powiedział do Izraela tak. Weźcie więc sobie głęboko do serca i miejcie to wciąż w pamięci, że nie zawiodło ani jedno słowo ze wszystkich tych dobrych obietnic, które złożył wam Pan, wasz Bóg. Spełniły wam się wszystkie, nie zawiodło żadne ich słowo. Tak? Czyli Jozue odwołuje się do tego, co się wydarzyło w historii Izraela. Zobaczcie, mówi. Ani jedna Boża obietnica nie została niespełniona. Ani jedno słowo. Każde się wypełniło. Każde się wypełniło. Lecz jak spełniła się wam każda dobra obietnica, którą złożył wam Pan wasz Bóg, tak Pan spełni nad wami każdą zapowiedź nieszczęścia, aż was wystąpi z tej dobrej ziemi, którą dał wam Pan wasz Bóg. Stanie się tak, jeśli przekroczycie przymierze z Panem waszym Bogiem, przy którym przykazał wam trwać. To jest drugi aspekt tego, że Bóg też dotrzymuje swoich obietnicy, tak? Dlatego warto trzymać się Bożych obietnic. Księdze Izajasza jest taki w 64 rozdziale, 4 wersecie, jest tak niesamowite zupełnie słowo dla oczekujących. Od wieków nie słyszano, w uszy nikomu nie wpadło, oko nie widziało poza Tobą Boga, który by działał na rzecz tego, który Go oczekuje. Boga, który czyni tyle dla tych, którzy Go oczekują. Apostoł Paweł w 1 liście do Koryntian, w 2 rozdziale, 9 wersecie mówi podobne słowa, czyli jakby dokonuje takiej natchnionej parafrazy tego tekstu. To, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co do ludzkiego serca nie wstąpiło, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. Tyle Bóg robi dla tego, który na Niego czeka, który oczekuje Boga. W Psalmie 40 Dawid mówi tak. Gdybym chciał, Boże, opowiedzieć wszystkie Twoje zamysły, Twoje plany względem mnie i chciałbym je policzyć, to jest ich więcej niż zdołam policzyć. Jest ich więcej. Nie jestem w stanie ich zliczyć. Apostoł Paweł w liście do Efezjan w 3 rozdziale, 20 wersecie mówi tak. Bóg mocą działającą w nas może uczynić, niektórzy tłumaczą, nieskończenie więcej, niż my myślimy, jeśli my prosimy, jeśli my się spodziewamy. Tak? Bo my prosimy Boga o kubek, a w nim wciąż jest ocean. My nie pojmujemy Bożej wielkości cały czas, wciąż. Nie rozumiemy, jak wielkie rzeczy On ma dla nas przygotowane. To, co jest w naszym mniemaniu wielkie, to jest tacie wobec Jego wielkości, o której On myśli względem nas. Ale jest też związany z obietnicami taki aspekt trudny dla nas. Czytamy w tym liście do Hebrajczyków, w tym 6 rozdziale, ten werset 15, który mówi tak. A ponieważ Abraham cierpliwie czekał, otrzymał to, co było treścią obietnicy. Cierpliwie czekał. Mamy pewien problem z Bożymi obietnicami, że one często nie dzieją się zaraz. Tu jest cały ten haczyk, jakby, czy ten szkopuł w tym. W Przypowieściach Salomona w 13 rozdziale 12 wersecie jest takie słowo: przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból, a życzenie spełnione jest drzewem życia. Sam Bóg to zapisał, tak, że przewlekłe oczekiwanie sprawia sercu ból. Dlatego też ktoś powiedział, że diabeł też ma swoje błogosławieństwo, takie cudzysłowie błogosławieństwo, które brzmi tak. Błogosławieni, którzy niczego się nie spodziewają, na nic nie czekają, albowiem nie doznają rozczarowania. Niczego się nie spodziewasz, nie będzie cię boleć, kiedy się zawiedziesz, kiedy się rozczarujesz. Dlatego lepiej, niektórzy mają taki sposób myślenia, za wiele, na zbyt wiele nie liczyć. Taką zachowawczą, obronną postawę przyjmują. Lepiej się za wiele nie spodziewać. To będzie później mnie boleć, kiedy się okaże, że się tak bardzo rozczaruje. Ale Abraham cierpliwie czekał. Wiecie, ile lat czekał na wypełnienie obietnicy, że urodzi mu się syn? 25 lat. Ała! To boli. 25 lat. Jest taka sytuacja w życiu Abrahama i Sary. Myślę, że kto wie, czy z nimi nie było podobnie, jak myślę, byłoby ze mną. Mam obietnicę, że nie mogę mieć dzieci, nie mogę mieć dzieci, a tu Bóg wkłada mi obietnicę, że będę mieć potomstwa i gwiazdy na niebie. To do roboty, Sara. Co rok to prorok, tak? Pierwszy rok nic, drugi rok nic, 5 lat nic, 10 lat nic. Jak długo jeszcze? To już lekka przesada. Ileż można czekać? I w 16 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy, że pewnego razu, w drugim wersecie, pewnego razu Saraj wyznała Abramowi: wiesz, że Pan odmówił mi potomstwa, proszę współżyj z moją służącą. Może dzięki niej doczekam się syna. I Abram posłuchał rady Saraj. Wytrzymali 13 około lat. Kiedy Sara wypowiedziała te słowa, minęło około 13 lat od złożenia przez Boga obietnicy. Sara zdawała sobie sprawę, że jej czas na rodzenie mija. Na co jeszcze czekać? Coś trzeba zrobić. Ale ona powiedziała tak: wiesz, że Pan odmówił mi potomstwa. I Abraham nie zaprzeczył. Oboje zaczęli myśleć, że obietnica tyczy się tylko Abrahama, nie jej. I tu jest pewna historia czy pouczenie dla nas, że czasami w naszym życiu my możemy zacząć podobnie myśleć. Odebraliśmy jakąś Bożą obietnicę, lata mijają i nic. Nic się nie dzieje. Więc zaczynamy myśleć, że widocznie to się nie tyczy mnie. Wiecie, cała rzecz jest w tym, że Bóg nie powiedział Sarze, że obietnica nie tyczy się jej. Skąd ona powiedziała: wiesz, że Pan odmówił mi potomstwa? To nie była prawda. Ale ona tak zaczęła myśleć. Skąd takie myślenie? Bo wszystko na to wskazywało w okolicznościach. Widocznie to ciebie się tyczy, Abrahamie, obietnica, a mnie nie. Więc zróbmy tak. Zaczęli kombinować na swój sposób. Dam ci moją służącą. Kiedyś to było praktyka do przyjęcia, akceptowana w tamtych społeczeństwach. Kiedy ktoś był bezdzietny, jakaś kobieta, że mogła ze swojej służącej mieć dzieci. Ale Sara też już była tak zdesperowana, że zwątpiła. Z tego powodu, że Sara to zrobiła z Abrahamem, do dzisiaj Izrael ma kłopoty. Do dzisiaj. Bo z Izmaela, który się w ten sposób urodził, wywodzą się wszyscy Arabowie. Takie są konsekwencje nieczekania. Kiedy zaczynasz wątpić to, co zrobiła Sara, ona zaczęła wątpić w Bożą obietnicę, zaczęła wątpić w Boże Słowo, zaczęła myśleć, że Bóg zmienił zdanie. I czasami tak jest też z nami, że my podobnie zaczynamy myśleć, że to może nie się mnie nie tyczy, może kogoś innego tak, ale widocznie nie mnie, no bo nam głupio byłoby pomyśleć, że Bóg zawodzi, więc zaczynamy na siebie zwalać winę, że to przeze mnie Bóg nie spełnia w moim życiu obietnicy, bo to widocznie nie dla mnie. Nie mnie się tyczy. Innym przykładem człowieka, który nie wytrzymał, żeby czekać na obietnicę, jest król Saul. Czytamy o tym w pierwszej księdze Samuela w 13 rozdziale, od 5 wersetu. Dochodziło do była taka sytuacja, że Filistyni wyruszyli na Izrael, trzeba było podjąć walkę. I czytamy, Filistyni również zebrali się do walki z Izraelem. Było ich 30 tysięcy. Wystawili rydwany i 6 tysięcy jeźdźców, a pieszych tylu, co piasku nad brzegiem morza. Wszyscy oni wyruszyli i rozbili się obozem pod Mikmas. Izraelici zauważyli, że wróg zewsząd ich osacza i wypiera. Zaczęli więc szukać schronienia w jaskiniach, w ciernistych zaroślach, wśród skał, w grobowcach i w cysternach. Niektórzy Hebrajczycy przeprawiali się też przez Jordan. Saul zaś pozostawał w Gilgal, a z nim przerażone wojsko. Czekał 7 dni, czas wyznaczony przez Samuela, jednak Samuel do Gilgal nie przyszedł, a zbrojny lud zaczął się rozpraszać. Wówczas Saul postanowił, przyprowadźcie mi ofiarę całopalną oraz ofiarę pokoju i złożył ofiarę całopalną. Właśnie kończył składać ofiarę całopalną, gdy pojawił się Samuel. Saul wyszedł mu na spotkanie, chcąc go pobłogosławić. Wtedy Samuel zapytał, co uczyniłeś? Saul odpowiedział, ponieważ zauważyłem, że wojsko mi się rozprasza, ty nie przyszedłeś w ustalonym czasie, a Filistyni gromadzą się pod Mikmas. Pomyślałem, Filistyni lada chwila mogą zejść do mnie, do Gilgal, a ja nie zjednałem sobie przychylności Pana. Zebrałem się więc na odwagę i złożyłem ofiarę całopalną. Wówczas Samuel powiedział do Saula, postąpiłeś głupio, gdybyś postąpił zgodnie z danym ci przykazaniem Pana, twojego Boga, Pan utwierdziłby twoje królestwo nad Izraelem na wieki. Teraz jednak twoje królestwo nie ostoi się. Pan wyszukał już sobie człowieka według swojego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem, ponieważ nie dotrzymałeś tego, co Pan ci przykazał. Oto taka sytuacja. Wyobraźcie to sobie. Ich było 600. Garstka wobec tego mrowia wrogiej armii, o której jest napisane, że pieszych było tyle, co piasku na morzu, nad morzem. I nic dziwnego, można tak po ludzku zupełnie to zrozumieć, że ci żołnierze byli przerażeni, że całe wojsko było przerażone. Zaraz nas jak szarancza przykryją i pokonają. Nic z nas nie zostanie. I w 10 rozdziale tej księgi Samuel prorokował i powiedział, czekaj nam, jak przyjdziesz do Mikmas, czekaj tam na mnie 7 dni. Czekaj 7 dni. I Saul nie wytrzymał. Był ten siódmy dzień, w tym siódmym dniu przyjście Samuela się opóźniało, nie widział nigdzie, nie było widoku Samuela i co zrobił? Sam złożył ofiarę całopalną, której nie wolno było mu złożyć. Dlaczego zdobył się na odwagę? Dlatego, że gdybyśmy chcieli czytać Księgę Samuela, to byśmy się przekonali, że Saul widział, że kiedy Samuel składa ofiarę przed bitwą, Izrael zawsze zwyciężał. On złożył ofiarę całopalną, czyli ofiarę uwielbienia składał Samuel, wstawiał się do Boga, Izrael pokonywał wszystkie wojska, jakie tylko przeciwko nim wystąpiły. Dlatego dla niego on zdawał sobie sprawę, że bez tej ofiary on przegra. On miał tą świadomość, że potrzebuje Bożej przychylności. Ale co zrobił? Nie wytrzymał. Przyszedł Samuel w tym momencie, jak on złożył ofiarę. Dlaczego nie czekałeś? Dlaczego nie wytrzymałeś jeszcze chwili? Konsekwencje nieczekania potrafią być straszne. Jesteśmy zobligowani do tego, żeby czekać na Pana. Prorok Samuel tutaj mówi, że Bóg wybrał sobie już, wyszukał sobie już człowieka według swojego serca. I Dawid jest kolejnym przykładem, pozytywnym tym razem, który czekał. Saul nastawał na jego życie. Ponieważ Dawid cieszył się popularnością w Izraelu, ten zazdrości chciał zabić Dawida. I dwukrotnie pismo podaje nam sytuację, że dwukrotnie Dawid miał super okazję, żeby sprzątnąć Saula. Żeby go sprzątnąć. Jedną na pustyni w czasie noclegu, a drugą w jaskini, kiedy do tej jaskini Saul przyszedł zrobić kupę. A Dawid tam siedział. O czym ten nie wiedział? Żołnierze Dawida mówili, taka okazja. Zobacz, sam Bóg wydaje ci go w twoje ręce. Zabij go wreszcie. Ponieważ to Bóg ciebie wybrał na króla. Ciebie namaścił. Ty masz prawo jako pierwszy to uczynić. Ty pierwszy tego pragniesz. Ale co zrobił Dawid? Nie zrobił tego. Powiedział, nie podniosę ręki na pomazańca pańskiego. Chociaż ten pomazaniec już dawno odszedł od Boga. I był opętany przez złe duchy w dodatku. Dlaczego nie zrobił tego Dawid? Okoliczności, podobnie jak w przypadku Sary, wskazywały na to, że to jest zrządzenie Boże. To jest ten czas. Ale Dawid nie uległ pewnej pokusie, jakiej czasami możemy ulegać w naszym życiu, żeby dążyć do przyspieszenia wypełnienia Bożych obietnic. Żeby przyspieszyć. Bo jak długo mamy czekać? Sara nie wytrzymała za bramem? Saul nie wytrzymał, a Dawid wytrzymał. Ale wiecie, z czymś to się wiązało? On nie uległ pokusie przyspieszenia wypełnienia się Bożej obietnicy. On nie chciał sam, chociaż Bóg mu zapowiedział, namaścił go na króla, on sam nie chciał się uczynić królem, on chciał, żeby go Bóg uczynił królem. Wiecie, ile to jeszcze trwało? Około 14 lat. W tułaczce i w poniewierce, w uciekaniu non-stop przed Saulem. Zanim został królem. Czy żołnierze nie mogli mieć pretensji do Dawida? Zobacz. Mogłeś to już dawno ukrócić. Już dawno mogłeś być na tronie i byśmy wszyscy żyli super. A teraz dalej musimy się przez ciebie, dlatego że go nie zabiłeś. Wtedy, kiedy Bóg dawał ci okazję, tak wszystko na to wskazywało. Teraz dalej musimy się tułać w poniewierce, uciekać przed nim i cały czas żyć w niebezpieczeństwie. Bo Saul nie odstąpił od tej myśli, żeby zabić Dawida. Nie odstąpił. Dlatego Dawid jest takim wielkim przykładem kogoś, kto wytrwał i czekał, aż Boże Słowo się wypełni, a nie, że On jemu pomoże. Sam. Że weźmie sprawę w swoje ręce. Taka pokusa może czasami zaistnieć i myślę, że prędzej czy później przychodzi do życia każdego z nas. A Biblia podaje nam wiele przykładów ludzi, którzy długo czekali. Którzy żyli w oczekiwaniu na wypełnienie się Bożych obietnic, których życie było wypełnione tym czekaniem. Abraham czekał 25 lat z Sarą. Izak, kolejny potomek obietnicy. 20 lat czekał, aż urodzą mu się pierwsze dzieci. Jakub, kolejny patriarcha. Jedna żona, Lea, rodziła mu dzieci, ale druga już nie. Kilkanaście lat czekał, aż w końcu Bóg wysłuchał i stała się znowu płodna. Znaczy, stała się w ogóle płodna, tak? I urodziła pierwsze dziecko. Lud na pustyni musiał przeczekać 40 lat, żeby dostać drugą szansę na wejście do ziemi obiecanej. Dlatego, że z pierwszej nie chcieli skorzystać. Musieli przeczekać 40 lat na pustyni. Cały Izrael musiał czekać 400 lat około na w ogóle wyjście z niewoli egipskiej, tak? Sam Bóg też czekał oczywiście na właściwy moment, zanim przyjdzie Jezus. A Jezus też czekał 30 lat, aż stanie się dorosłym mężczyzną. Nie przyszedł na ziemię od razu jako dorosły mężczyzna i zabrał się do swojego dzieła. Nie. I tak dalej można by było podawać jeszcze wiele przykładów ludzi w Biblii, którzy czekali. I w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale czytamy nie traćcie więc, 35 werset i dalej, nie traćcie więc swojej odważnej ufności, która niesie z sobą wielką nagrodę. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Bo jeszcze tylko chwila, a przyjdzie ten, który nadchodzi i nie będzie zwlekał, a mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, przestanie być miły mojej duszy. My jednak nie jesteśmy z tych, którzy się cofają na własną zgubę, ale z tych, którzy wierzą dla zachowania duszy. Potrzeba wam wytrwałości, abyście po wypełnieniu woli Boga dostąpili spełnienia obietnicy. Więc zanim następuje spełnienie obietnicy, jest coś po drodze. Wypełnienie woli Ojca. Najpierw. I konieczność, potrzeba wytrwałości. Dlatego Bóg zwleka, tak się nam może wydawać, zwleka wypełnienie obietnicy, żeby nas, tak jak Abraham cierpliwie czekał, tak popełnili błąd. Błąd, którego konsekwencje do dzisiaj Izrael ponosi, ale wyciągnął lekcję z tego błędu i czekał. Dalej czekał. Żył wiarą i stał się pierwszym, który z wiary żył. I potrzeba nam wytrwałości. Apostoł Jakub w 1:2-4 wersecie mówi, żebyśmy za najwyższą radość traktowali wszelkiego rodzaju próby, które przychodzą na nas. Za najwyższą. Bo to, co wystawia naszą wiarę na próbę, rodzi wytrwałość. A wytrwałość jest, powinna być dziełem doskonałym, które sprawia, że niczego na nie brakuje, jesteśmy nienaganni. To jest tak jakby kropka nad i. Wytrwałość. Wytrwałość. Po wypełnieniu woli Boga, kiedy okażemy się, że wytrwamy, kto wytrwa do końca, będzie zbawiony, dostąpili spełnienia obietnicy. A mój sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli kiedy sprawiedliwi żyją z wiary, to znaczy się, że nie żyją w oglądaniu, w doświadczaniu tego czegoś, tylko żyją wiarą, że to się stanie. I 11 rozdział, listu Hebrajczyków, który mówi o wierze, mówi nawet o tym, że niektórzy żyli wiarą i nie doczekali się za swojego życia wypełnienia obietnicy. 13 werset 11 rozdziału mówi tak. Ci wszyscy poumierali w wierze, nie otrzymali tego, co głosiły obietnice. Ich spełnienie zobaczyli jednak jakby z daleka i przywitali je. Wyznali także, że są sami na ziemi gośćmi i przechodniami. Ta obietnica to było wielkie miasto, czyli Nowe Jeruzalem. I czytamy pod koniec tego rozdziału, 38-40 wersetu. Ci, których świat nie był godzien, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi, a wszyscy oni, choć dzięki swojej wierze zdobyli uznanie, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica. Bóg bowiem ze względu na nas przewidział coś lepszego, to znaczy, by doprowadzić ich do doskonałości wraz z nami. Więc może być tak, i są ludzie, gdzie ktoś z zewnątrz może powiedzieć, na co im ta wiara? Wierzył i tak mnie doczekał. Tu na ziemi, tak. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że Boże myślenie jest daleko większe niż tylko życie jakby człowieka pojedynczego, który patrzy tylko na swoje życie, jakby niewiele poza swoje ja wychodzi. Bóg myśli o nas wszystkich. Tu jest napisane o tobie i o mnie. Bóg ze względu na nas, ze względu na ciebie i na mnie, przewidział coś lepszego. To znaczy, żeby doprowadzić ich do doskonałości, tak? Czyli która polega na wytrwałości z cierpliwością, która jest dziełem doskonałym, żebyśmy nie byli bez jakiegokolwiek braku, wraz z nami. Dlatego nie warto nie czekać i warto czekać. To nie jest tak, że już nie wytrzymam, tak? Nie popłaca nieczekanie. Nie popłaca. Natomiast oczekiwanie z wiarą w Boga zawsze się opłaca. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, w 3 rozdziale mówi tak. Za sprawą tego samego słowa teraźniejsze niebo i ziemia zachowane są dla ognia, który pochłonie je w dniu sądu i zagłady bezbożnych ludzi. To jedno, kochani, miejcie na uwadze. U Pana jeden dzień jest jak 1000 lat i 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, choć niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie, chce, aby wszyscy się opamiętali. Dzień Pana nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebo z trzaskiem przeminie, podstawy świata stopnieją w ogniu. Ziemia odpowie za swoje działania i człowiek zda sprawę ze swoich dokonań. Skoro w taki sposób to wszystko ma ulec zniszczeniu, to jak święcie i pobożnie wy sami powinniście postępować na co dzień. Mówię do was oczekujących, a nawet pragnących przyspieszyć nastanie Dnia Bożego, w którym niebo zginie w ogniu i żar stopi podstawy świata. Bo przecież oczekujemy, zgodnie z obietnicą, nowego nieba i nowej ziemi, w których na stałe zamieszka sprawiedliwość. Dlatego, kochani, w oczekiwaniu tych wydarzeń postarajcie się, aby On mógł was zastać pełnych pokoju, niesplamionych i nienagannych. Cierpliwość naszego Pana uważajcie za zbawienie. I tutaj również Piotr ten wątek porusza, jakimi powinniście być wy w waszym postępowaniu. Cierpliwi, czyli znowu do tej wytrwałości, tutaj mamy odniesienie. Habakuk powiedział coś takiego w drugim swoim rozdziale swojej księgi. Moim obowiązkiem jest stać na baszcie i wyczekiwać na Bożą odpowiedź. To jest moim obowiązkiem. Czyli w taki duchowym obrazie być trochę oderwanym od rzeczywistości tego świata, by wypatrywać tego, co w górze, tego, co pochodzi z nieba, tego, co przychodzi od Boga, Bożego Słowa. To jest moje zadanie, mówi Habakuk, tak? Parafrazując to, co on tam pisze. I Bóg mu odpowiada. Bóg daje mu widzenie i mówi do Habakuka: zapisz to widzenie, aby można było je szybko przywołać, żeby nie zostało zapomniane. Bo obietnica spełni się niechybnie. A jeśli się opóźnia, jeśli się odwleka, to ty jej wyczekuj, bo spełni się niezawodnie, a sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Czyli Bóg już tam zapisał u Habakuka, że obietnica w naszym mniemaniu, w naszym odbiorze czasu może się opóźniać, może się wydaje, że się odwleka. Kiedyż wreszcie nastąpi wypełnienie Bożej obietnicy, którą żyje? Może się opóźniać, ale ty jej wyczekuj. I tak. Bo ona się niechybnie na pewno się spełni. Tak? Boża obietnica jest nie do ruszenia. Musi się wypełnić. Jeremiasz, który doświadczył z powodu grzechów Izraela tego, że Izrael poszedł do niewoli, wypowiedział w swoich trenach, czyli w swoich lamentacjach w trzecim rozdziale słowa, które między innymi stały się dzisiejszym moim tematem. 22 werset i dalej. Niewyczerpane są dowody łaski Pana. Jego miłosierdzie nie ustaje. Co rano daje o sobie znać na nowo. Wielka jest Twoja wierność. Pan jest moim działem. Mówię to z przekonaniem i w Nim pokładam nadzieję, co można też przetłumaczyć, i na Niego czekam. Pan jest dobry dla tego, kto w Nim pokłada nadzieję, kto na Niego czeka, dla duszy, która Go szuka. Dobrze jest czekać w milczeniu na ratunek Pana. Dobrze jest czekać na ratunek Pana. Dobrze jest czekać. Psalmista w psalmie 130 mówi: z głębokiej toni wołam do Ciebie, Panie, racz wysłuchać mego głosu. Niech Twoje uszy będą wyczulone na głos mego błagania. Jeśli będziesz pamiętał o przewinach, to Panie, kto się ostoi? Przy Tobie jednak można liczyć na przebaczenie, by odnoszono się do Ciebie z bojaźnią. Czekam na Pana. Moja dusza tęskni, w Jego słowie pokładam nadzieję. Moja dusza wyczekuje Pana bardziej niż stróże poranku, tak niż stróże poranku. Izraelu, wyczekuj Pana, gdyż u Pana jest łaska i On obficie darzy odkupieniem. Czekam na Pana, moja dusza tęskni, w Jego słowie pokładam nadzieję. I to jest pewna rada, której właśnie do której nie dostosowali się Sara czy Saul. Ulegli okolicznościom. I zwiedli się tym, myśląc, że okoliczności mówią, że Bóg mówi, kiedy Bóg nie mówił. Bardziej zaufali okolicznościom i uznali, że przez nie Bóg mówi, niż zaufali samemu Słowu. I to mówi tutaj psalmista. W Jego Słowie pokładam nadzieję. Nie w okolicznościach. Nie w doświadczeniu moim. Bo doświadczenie też może być mylne. Ale w Jego Słowie pokładam moją nadzieję. W psalmie 5 psalmista mówi tak. Panie, wysłuchaj moich słów. Przejmij się mymi westchnieniami. Zważ na głos mego błagania. Mój Królu i mój Boże, gdy zanoszę do Ciebie moje prośby. Panie, słyszysz mój głos od rana. Już rano słowa w modlitwę układam, powierzam Tobie i czekam. To jest motto na życie. Ten czwarty werset. Dobrze jest zaczynać dzień z Bogiem. Panie, słyszysz mój głos od rana. Już rano słowa w modlitwę układam, powierzam Tobie i czekam. I czekam. Bo Ty nie jesteś Bogiem, któremu miła niegodziwość, zło się przy Tobie nie utrzyma. Pysznie odejdąc przed Twych oczu, nieprawym powiesz swoje nie. Kłamcom położysz kres, tak Pan brzydzi się zbrodniarzem i oszustem. Lecz ja przez hojność Twojej łaski wejdę do Twego domu, pełen bojaźni wobec Ciebie w Twym świętym przybytku złożę hołd. Panie, proszę, prowadź mnie według Twojej sprawiedliwości. Ci, co Tobie zaufali, cieszyć się będą nieprzerwanie. Ich radość swymi odgłosami pobrzmiewać będzie całe wieki. Ty im zapewnisz swą ochronę, a oni w Twoim imieniu rozkochani będą się wciąż radować w Tobie. Bo Ty, Panie, zapewniasz pomyślność sprawiedliwemu. Twoja życzliwość osłania go jak tarcza. To jest to, czego oczekiwał. Czekam. Na co czeka? Na to, że ci, którzy zaufali Bogu, cieszyć się będą nieprzerwanie. Radość swymi odgłosami pobrzmiewać będzie całe wieki. I ci, którzy są w imieniu Jego rozkochani, będą się wciąż radować w Tobie. Na to czekał. Na to czekał psalmista. Puśćmy może teraz tą piosenkę. Znaną wszystkim, ale chcę, żebyśmy mogli posłuchać tych słów. To nie to. Inna piosenka wskoczyła. Gdzie jest strach, cień i sum? Pytać zawsze, jak zamówić? To będzie to. Do utraty chłop, tyle było chwil, ty żałujesz tych, z których nie masz nic, więc to warto znać, jedno tylko wiedz, że ważne są tylko dni, które jeszcze nie znasz. Ja osobiście bardzo lubię tę piosenkę, bo ona jest bardzo pozytywna. Myślę, że dlatego też do dzisiaj ciągle są jakieś tam jej covery i tak dalej. Ale pozytywność tej piosenki polega na tym, że ważne jest tych kilka chwil, na które czekamy. My nie czekamy na kilka chwil. My czekamy na wieczność. Tak jak psalmista w psalmie 5, że na wieki, tak? Więc my czekamy na coś daleko więcej, ale ludzie czerpali nadzieję z tego, że można pomimo różnych trudnych sytuacji w życiu mieć nadzieję ze względu na tych kilka chwil. Chociażby ze względu na kilka chwil, na które czekamy. Że warto przetrwać jakiś trudny okres w naszym życiu. A na co my czekamy? Pytanie do każdego z nas, żeby się chwilę zastanowić. Mam nadzieję, że już nie czekamy tylko na śmierć. Jakoś dotrwać taki. Biblia nam mówi, czy wiele tych Bożych obietnic jest po to, żeby rozbudzić nasze oczekiwania względem Boga. Ale bywa czasami, że przyjmujemy Bożą obietnicę do naszego życia Może jeszcze najpierw takie pytanie, czy w ogóle masz w swoim sercu Boże obietnice, które przemówiły do twojego życia? Bo w Biblii jest wiele obietnic, ale Bóg chce też przez nie przemawiać osobiście do każdego z nas. Więc pytanie, czy masz już jakieś obietnice Boże, które Bóg ożywił w twoim sercu, które zaszczepił w twoje serce i teraz to słowo, żeby wkorzeniało się w twoje serce, ta obietnica. Jeśli nie masz, czytaj Biblię, a Bóg da ci. Bo pełno jest obietnic dla ciebie. Więcej niż jesteś w stanie zliczyć. Ale kiedy już mamy Bożą obietnicę, wierzymy, że na przykład Bóg uzdrawia, a uzdrowienie nie przychodzi. Lata mijają, uzdrowienie nie przychodzi. Modlimy się o zbawienie jakiegoś człowieka, a człowiek na przykład umiera. Jest wiele w życiu sytuacji, które mogą nas rozczarować i sprawić to, że my w naszym oczekiwaniu zastygniemy, zaniechamy. Czytałem ostatnio historię takiego człowieka, który mówi o sobie tak. Mówi o swoim znajomym. I mówi, że ten znajomy zaczął mu mówić, wszystko wskazuje na to, że za kilka, ten świat dłużej niż kilka świat nie potrwa. Pan przyjdzie. I on, ten jego przyjaciel, który tak tym był, tak przejęty tym, że za chwilę przyjdzie Pan, nie dawał mu spokoju. On o tym myślał. Bo myśl o tym, że lada moment Pan może przyjść, napawała go niepokojem i lękiem. I zdał sobie sprawę, że tak naprawdę, chociaż jest wierzącym człowiekiem, wcale nie czeka na Pana. Tak naprawdę nie czeka na Pana, bo ma swoje plany jeszcze w życiu, co by chciał jeszcze zrobić, co chciałby jeszcze, nie wiem, gdzieś zwiedzić, coś zobaczyć, coś osiągnąć. I to przyjście Pana jest mu nie na rękę. Więc może być tak, że Boże obietnice i że tak naprawdę my w naszym życiu nie czekamy na Boże rzeczy. Przypowieść o talentach, przypowieść o 10 pannach. To jest przypowieść, która też uczy nas czegoś na temat czekania. Tych 10 panien wszystkie czekały na przyjście Pana, na przyjście oblubieńca. Wszystkie. Ale 5 z nich było mądre, a 5 było głupich. W czym była różnica między nimi? Wszystkie czekały. Różnica, wiemy z tej przypowieści, była taka, że jedne miały zapas oliwy, drugie nie. Co to znaczy? To znaczy, że mądre panny były przygotowane na to, że przyjście Pana może się odwlec w czasie, że może się opóźnić. I dlatego trzeba wziąć z sobą zapas oliwy. Głupie panny o tym nie pomyślały. Spodziewały się, że Pan przyjdzie szybko, więc tej oliwy, które mają w lampach, im wystarczy. Ale okazało się, że nie. Więc mądrość mądrych panien polegała na tym, że one przygotowywały się na to, że przyjście Pana może się opóźnić. Dlatego co zrobiły? Zgromadziły, zakupiły sobie zapas oliwy. To jest też pewien obraz. Wiemy, że oliwą w Biblii jest Duch Święty. I Biblia mówi nam o tym, żebyśmy napełniali się Duchem Świętym. Jeżeli będziemy jak głupie panny w naszym życiu, to chociaż możemy mieć w sobie Ducha Świętego, jakiś zapas, powiedzmy tak obrazowo, to kiedy Boże obietnice się nie wypełniają, to i nasze lampy mogą zacząć gasnąć, tak jak ich lampy zaczęły gasnąć. Czyli że co? Czyli że nasza nadzieja na wypełnienie się Bożych obietnic, kiedy lata mijają i wydaje się, że nic się nie dzieje, ty na coś czekasz, a to się nie ziszcza, to nasza nadzieja i to, co dawała lampa, czyli dawała światło, gaśnie. Wchodzimy w ciemność. Tracimy nadzieję. Przestajemy oczekiwać. Ale też apostoł Paweł w liście do Efezjan w odniesieniu właśnie do tych 5 mądrych panien w 5 rozdziale, 15 wersecie i dalej mówi tak. Zwracajcie zatem uwagę na własne postępowanie. Nie zachowujcie się jak niemądrzy, Żyjcie raczej jak ludzie mądrzy, którzy nie marnują najdrobniejszej chwili, szczególnie, że przyszło nam żyć w trudnych czasach. Dlatego koniec z brakiem rozsądku. Starajcie się pojąć, co jest wolą Pana, a co jest nią? Wytrwałość. Nie upijajcie się też winem, bo przy tym łatwo o nieprzyzwoitość, ale dbajcie o to, aby Duch mógł was stale napełniać. W związku z tym powtarzajcie sobie psalmy, sięgajcie do hymnów i natchnionych pieśni. Z całego serca grajcie i śpiewajcie Panu. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest naszym wyzwaniem, abyśmy dbali o to, żeby Duch mógł nas stale napełniać. Że kiedy przyjdzie, a przyjdzie na pewno taki czas do naszego życia, każdego z nas osobiście, czy do nas jako też wspólnoty, kiedy trzeba będzie czekać i to czekanie będzie się przeciągać. I żeby się wtedy nie okazało, że w naszym życiu tracimy nadzieję, bo lampa nasza gaśnie. Ale żeby się okazało, że kiedy Pan przyjdzie, my jesteśmy gotowi. Bo mamy w sobie Ducha Świętego, żeby rozpoznać, co się dzieje wokół nas. Więc kończąc dzisiaj taki czas, chcę, żebyśmy mogli się chwilę zastanowić, chwilę refleksji. Warto czekać. Dobrze jest czekać na ratunek Pana. Dobrze jest czekać na Pana. Nie starać się przyspieszyć pewnych rzeczy, brać czasami sprawy w swoje ręce, bo to może być bardzo zgubne dla naszego życia. A nam się wydaje, że my już dłużej nie możemy czekać. Bo już otacza nas czasami jakieś wojsko, jakieś trudnych okoliczności i dalej nie możemy czekać. A Bóg często lubuje nas zaskakiwać, że wydaje się nam, że przychodzi o minutę za późno, a On przychodzi zawsze w właściwym momencie. Dobrze jest czekać na ratunek Pana, dobrze jest czekać na Pana. Warto czekać na wypełnienie Bożych obietnic. Więc spójrzmy dzisiaj w swoje serce, bo może przypominamy tego człowieka, o którym wam mówiłem, że tak naprawdę nie czekamy na nic dobrego ze strony Boga. Może już w naszym życiu lampa nasza przygasła albo przygasnęła. Może jest czas, żeby cofnąć się i wrócić do tego miejsca, gdzie znowu będziemy napełniać się duchem przez psalmy, hymny i tak dalej, które będą pobudzać w nas na nowo nadzieję i wiarę w Boże obietnice, bo sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. W co będzie żyć z wiary? W Boże obietnice. A Bóg dał nam tę możliwość, poświadczając, że Boże obietnice są pewne, żebyśmy mogli bezpieczną kotwicę duszy zarzucić. Miejsce, które możemy zakotwiczyć się, zakorzenić właśnie w Bożych obietnicach. Duchu Święty, prosimy Ciebie, Ty, który przenikasz nasze serca, który znasz nasze serca i który wiesz, gdzie jesteśmy, gdzie każdy z nas jest. Wszyscy potrzebujemy nauczyć się czekać. I Ty wiesz, kto z nas dzisiaj potrzebuje pobudzenia, kto z nas może potrzebuje trochę napomnienia, kto potrzebuje ożywienia, potrzebujemy umocnienia, aby chwytać się mocno tej zachęty, którą mamy w Tobie. Być może czekamy już długo na wiele rzeczy. Panie, sam wiem, ile proroczych słów było wypowiedziane do mojego życia, mija ponad 20 lat, a one dalej w większości są niewypełnione. I sam widzę, że warto czekać. Że czasami trzeba nam wiele czasu, potrzebujemy dużo czasu i żyć cały czas w wierze, chociaż czas mija, a Twoje obietnice raczej wydają się nam być wciąż daleko. Raczej wciąż jesteśmy z tych, którzy je witają z daleka, niż tymi, którzy ich doświadczają. A jednak chcemy wytrwać, Panie. Też jako Kościół. Kiedy wiele obietnic też zostało wypowiedzianych do nas jako Kościoła, wydaje się, że one są wciąż daleko. Nie chcemy o nich zapomnieć i zacząć żyć sobie po swojemu, ale chcemy mieć wciąż je przed oczyma. Wciąż je witać, wciąż w nie wpatrywać się. Panie, Ty, który wkładasz w nasze serce Twoje obietnice, wiesz, czy one żyją w nas, czy może ledwo dyszą już. Ty dzisiaj wierzysz, że przez Twoje Słowo chcesz ożywić w nas tym bardziej wszystkie Twoje obietnice, które włożyłeś do naszego serca. Abyśmy nie byli głupi, abyśmy nie byli głupcami, ale byli tymi mądrymi, którzy dobrze wykorzystują czas, aby wypełniać się Twoim Świętym Duchem, żeby nie być w tych, którzy się cofnęli i w tych, którzy znaleźli się w gronie głupców, którzy się nie dostali przez Twoje drzwi, kiedy Ty je otworzyłeś, ponieważ byli gdzieś indziej się błąkali, szukając Twojej oliwy. Chcemy być mądrzy i chcemy wykorzystywać dobrze czas, który jest nam dany, aby żyć w obietnicach, aby w nie wierzyć, a wypełnią się na pewno, niechybnie. I kto wie, niektóre być może już naprawdę bardzo blisko są i już wkrótce będziemy widzieć, jak się wypełniają w naszym życiu. Inne wciąż będziemy czekać, ale ja nie chcę zaprzestać, Panie. Nie chcę ustać. Chcę czekać tyle, ile trzeba, aby dostąpić Twoich obietnic. I dziękuję Ci za to, że jesteś taki dobry względem nas, że Ty jesteś też cierpliwy względem nas. I dzisiaj tchniesz w nas nadzieję, pobudzasz nas i poruszasz nas ku temu, abyśmy wierzyli Tobie. Dziękuję Ci, że tak możemy zakorzenić się w Tobie i zapuścić naszą kotwicę, aby mieć pewną nadzieję w Tobie. Ponieważ w Tobie wszystkie obietnice stały się tak, dlatego przez Jezusa dzisiaj możemy mówić to, powtarzać i potwierdzać. Amen. Czyli niech tak się stanie. Niech się staną wszystkie Twoje obietnice, które są pewne. Amen.